Jolanta Grudzińska, witam serdecznie w programie Goście Dnia. Dzisiaj kolejna audycja z cyklu Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Przypomnijmy, są to audycje z inicjatywą, których wyszło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. W studiu gościmy dzisiaj przedstawicieli Opinogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Opinogórze Górnej, panią Renatę Kapczyńską, prezesa stowarzyszenia. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A także panią Ewę Żurawską, członka stowarzyszenia. Tak jak zaznaczyłam na samym początku, hasło, jakie przyświeca cyklom audycji, jest aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Jak te słowa interpretują panie jako członkini Opinogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych?
Aktywność szansą na zatrudnienie jest w tej chwili aktualne dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Nasze stowarzyszenie zajmuje się rodzinami, które mają dzieci niepełnosprawne, ale myślę, że to są podstawy, które w przyszłości
zaowocują. Ci rodzice poznają takie zasady, żeby później móc je wpoić swoim dzieciom, aby one mogły odnaleźć się w społeczeństwie.
Aby one mogły się odnaleźć w społeczeństwie, a jednocześnie rodzice, żeby się mogli odnaleźć w społeczeństwie, bo te osoby, no też nie oszukujmy się, są narażone na wykluczenie społeczne.
Z jakich powodów?
Rodzice dzieci niepełnosprawnych są odizolowani, oni skupieni są na opiece nad tymi dziećmi niepełnosprawnymi, borykają się na co dzień z wieloma problemami, z których trudno jest samemu podołać. I dlatego przy naszym stowarzyszeniu uruchomiliśmy taką grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Powiedzmy o tym, kiedy powstało Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i co było celem, takim motorem napędowym do tego, żeby je powołać?
Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych powstało na bazie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rodzice spotykali się przez okres 2 lat w budynku Urzędu Gminy raz w miesiącu i później doszli do wniosku, że warto by było zarejestrować stowarzyszenie jako instytucję prawną. Dzięki osobowości prawnej mamy większe możliwości rozwoju i pozyskiwania funduszy na pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych.
Czyli co jest takim głównym celem, zadaniem stowarzyszenia?
Głównym celem jest wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych.
I na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć rodzice, którzy zgłoszą się do stowarzyszenia?
Rodzice dzieci niepełnosprawnych przychodzą z różnym bagażem doświadczeń, dzielą się tam swoimi przeżyciami, radami, wspierają się w trudnych sytuacjach, wymieniają się adresami specjalistów i poradni. Na spotkania zapraszani są również specjaliści z zakresu psychiatrii, pedagogiki. Organizujemy spotkania integracyjne i okolicznościowe, na przykład Dzień Dziecka. Organizujemy też Wigilię dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, na którą zawsze przychodzi nasz pan wójt gminy Opinogóra, za co serdecznie dziękujemy. Teraz podczas wakacji też planujemy wycieczkę jednodniową.
Pani prezes, z jakimi najczęściej problemami przychodzą do stowarzyszenia rodzice dzieci niepełnosprawnych?
Mają różne problemy, ponieważ bardzo takim największym problemem jest dostanie się do specjalistów, jakaś zasięgnięcie jakiejś porady. Rodzice mają ten sam problem, więc wymieniają się tymi doświadczeniami między sobą.
Stowarzyszenie ile już lat działa w Opinogórze?
Opinogórskie Stowarzyszenie jest nową organizacją, młodą. Założone zostało 7 października 2007 roku, ale tak naprawdę to działalność to zaczęło rozwijać w 2008 roku.
Proszę opowiedzieć o tej dotychczasowej działalności. Co panie uznają za taki największy sukces, osiągnięcie stowarzyszenia?
Największym sukcesem w naszym stowarzyszeniu jest fakt, że chcą przystępować nowe osoby, więc widzą tą działalność, że się rozwijamy, że rodzice się integrują, że mogą wspólnie spędzić czas, a też mają dostarczone coraz więcej informacji na temat specjalistów, wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych.
Pani prezes, a jak wygląda taka codzienność w towarzystwie? Jak wygląda dzień pracy? Co się dzieje?
To znaczy, no, My codziennie, no to wiadomo, że jesteśmy w domu ze swoimi dziećmi, bo to każdy jest rodzic dziecka niepełnosprawnego, to jest obarczony tymi problemami, że jest praktycznie przywiązany do dziecka dzień i noc, bo są w stowarzyszeniu dzieci z różnymi problemami. Jedne są w mniejszym stopniu może niepełnosprawne, drugie są w większym stopniu, także rodzice no niejednakowo są może obciążeni.
A ile osób jest zaangażowanych w działalność stowarzyszenia? Z kim spotykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych, które zgłaszają się do was?
Obecnie nasze stowarzyszenie nie jest tak, że ono jest otwarte codziennie i stacjonarne, nie? Spotykamy się raz w miesiącu, spotykają się wszyscy członkowie stowarzyszenia.
Ilu ich jest?
20 członków stowarzyszenia, na zebrania przychodzi 15, 16 członków, zawsze tam się trafi, że kogoś nie ma, ale sprawy organizacyjne to spotykamy się różnie, w zależności od potrzeb.
Jaką rolę w pani stowarzyszeniu odgrywają właśnie rodzice tych dzieci niepełnosprawnych?
Rodzice dzieci niepełnosprawnych stanowią trzon stowarzyszenia. Tak naprawdę no, wchodzą w skład zarządu. Oni inicjują nowe działania, planują.
No ja jeszcze może powiem, że ważne też, jeżeli napiszemy jakiś projekt i ten projekt dojdzie do skutku i są na przykład realizowane spotkania z pedagogiem, z psychologiem, gdzie na co dzień no, nie ma takiej możliwości, nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać i czekać i umawiać się na te spotkania indywidualnie. A tak dla grupy naszej były dwa lata temu organizowane takie spotkania. Przyjeżdżał pan psycholog, pan pedagog, z rodzicami rozmawiał. Rodzice mogli na różne tematy porozmawiać. Została im udzielona jakaś tam porada fachowa. Także to jest taką bardzo ważną rolę odgrywało.
Pani prezes, wspominała pani, że organizowane są w stowarzyszeniu spotkania wigilijne. Były one takim podsumowaniem pracy w poprzednich latach, właśnie ten moment, dzień Wigilii. Czy takie spotkania, co one dają, takie spotkania? Budują więź pomiędzy dziećmi, rodzicami, pomiędzy ogólnie osobami niepełnosprawnymi?
Tak, ja powiem, że wszyscy nasi członkowie z całymi rodzinami, bo to nie tylko matki z dziećmi niepełnosprawnymi, przychodzą też i mężowie, ojcowie i czy babcie przychodzą też z dziećmi i dzieci zdrowe, rodzeństwo. Cała taka nasza grupa wtedy się spotyka i nie ma żadnych ograniczeń. Dzieci dzielą się opłatkiem, biegają. Później jest taka zabawa choinkowa, śpiewają kolędy. Także jest, ja powiem tak, miło i tak jest bez żadnych ograniczeń, że trzeba siedzieć spokojnie, trzeba się umieć zachować, że na przykład czy któreś dziecko krzyknie, czy coś, to jest jakieś tam zdziwienie dla kogoś. Nie, to jest takie bardzo, każdy wychodzi taki szczęśliwy i taki, powiem, wyluzowany.
Wspominała pani również, że stowarzyszenie organizowało wyjazdy. Wiem, że był to wyjazd między innymi do ZOO w Płocku, do Niestumia. Proszę opowiedzieć o tych wyjazdach. Jaka atmosfera panuje w ich trakcie? Jak te wyjazdy wpływają na dzieci?
To znaczy, dzieci nasze bardzo są szczęśliwe, że gdzieś mogą pojechać, coś zobaczyć, razem przebywać. No, tam do jakiegoś McDonaldu iść, no tutaj na przykład na wsi, no nie ma takiej możliwości, nie mamy, żeby dziecko wziąć i pojechać, bo wiadomo, że nie ma czasu, albo tam inne sprawy są, a tak jak jest zorganizowana wycieczka w grupie, no to wszyscy razem wspaniale się bawią i wracają zadowoleni. Na Wigilii też, no tak jak na Wigilii to było. A do Niestunia to organizowane był głównie Dzień Dziecka w Niestuniu w czerwcu. Też jest tam taki wspaniały obszar, gdzie wszyscy mogą się wyhasać.
Pani prezes, na co?
Jakiegoś tam gryla zrobić.
Pani prezes, na co kładziony jest taki największy nacisk, jeśli chodzi o pomoc dzieciom, ich rodzicom?
Jeżeli chodzi o rolę, nie, o rodziców niepełnosprawnych w stowarzyszeniu, to głównie kładziony jest nacisk na to, żeby nie byli odizolowani, na integrację społeczną. I rodzice właśnie spotykając się na różnych spotkaniach integracyjnych zauważają, że nie są sami, nie są pozostawieni sami sobie, a jednocześnie widzą, że też są osoby, które mają dzieci niepełnosprawne. Niepełnosprawność jest różna, bo to jest i fizyczna, i psychiczna, i też w różnym stanie zastaje rodziców, bo czasami rodzice mają dzieci niepełnosprawne od urodzenia, a czasami jest tak, że nagle stanie się wypadek.
I jak rodzice radzą sobie, odnajdują się w takiej sytuacji?
Bardzo ciężko jest odnaleźć się rodzicom w takiej sytuacji. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, borykając się z niepełnosprawnością od samego początku, jak gdyby przechodzą takie cztery etapy. W pierwszym etapie to jest szok. Jest to moment, kiedy zostaje postawiona diagnoza i wiedzą, że są, że te ich dziecko jest niepełnosprawne. Wtedy zamykają się w sobie, czują się odizolowani. Następnym etapem to jest jak gdyby okres takiej depresji i tu w tych dwóch etapach jest potrzebna pomoc instytucji z zewnątrz. Często rodzice nie są w stanie sami sobie poradzić z tym problemem. Trzecim etapem jest etap akceptacji tej sytuacji zastanej, która jest. I rodzice jak gdyby godzą się, że już no, niewiele można z tym stanem zastanym zrobić, ale starają się działać i przechodzą do takiego etapu konstruktywnego działania. I wtedy dopiero na tym czwartym etapie zaczynają aktywnie szukać specjalisty, wychodzą z domu, szukają też pomocy dla siebie.
Które z problemów, które dotyczą osób niepełnosprawnych, chciałaby pani, by były rozwiązane jako pierwsze?
Problem dzieci niepełnosprawnych na terenie naszej gminy to problem dzieci uczących się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. U nas bardzo dużo dzieci dojeżdża i jest dowożonych. Jeżeli by była na naszym terenie na przykład klasa z oddziałem integracyjnym, to też rozwiązałoby w pewnym sensie sytuację, dlatego że rodzice muszą poświęcić dużo czasu, żeby to dziecko zawieźć, przywieźć i
praktycznie z nim przebywają w tym
ośrodku. Przebywają, bo trudno.
W czasie tych lekcji i nie jeżdżą, bo to wiadomo i koszt, i też i czas, i szkoda czasu, no, tak to zawiozą i czekają, później z nim wracają do domu, to już tyle czasu też. A jakby było na naszym terenie jakaś klasa integracyjna, wtedy już więcej czasu by rodzice mieli na załatwienie różnych spraw.
Jak sobie stowarzyszenie radzi, jeśli chodzi o sytuację finansową? Skąd czerpiecie środki finansowe na działalność?
W ubiegłym roku tak naprawdę to zadebiutowaliśmy, bo pierwszy rok pozyskaliśmy fundusze w ramach realizacji projektów. I nasze stowarzyszenie głównie skupia swoją działalność na osobach niepełnosprawnych, na rodzinach osób niepełnosprawnych, ale i nie tylko. Pozyskaliśmy też fundusze na powstanie nowej świetlicy wiejskiej w środowisku popegeerowskim. To było w ramach konkursu z Fundacji Wspomagania Wsi. Także realizowaliśmy projekt Pedagog Rodzinny w środowisku wiejskim i też był skierowany dla rodzin niewydolnych wychowawczo. Otrzymaliśmy fundusze z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Prowadziliśmy edukację dla rodzin o niskich dochodach, jak planować budżet i dostaliśmy też dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi. Razem otrzymaliśmy około 40 tysięcy. Jak na pierwszy rok, to uważamy to...
Stowarzyszenie rozwija się bardzo prężnie.
Bardzo prężnie. No w tym roku może idzie nam trochę słabiej, chociaż projektów złożyliśmy bardzo dużo, ale z różnym skutkiem. No ale nie tracimy nadziei, myślimy, że będzie coraz lepiej i bardziej ukierunkujemy tą swoją działalność na osoby niepełnosprawne. Planujemy też zająć się osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, które otrzymują renty socjalne. Do 2004 roku renty socjalne były wypłacane w ośrodku pomocy społecznej i pracownicy socjalni mieli rozeznanie, jakie to są rodziny i jakie potrzeby mają osoby niepełnosprawne. Natomiast świadczenie te jest wypłacane w ZUS-ie teraz. I ZUS wypłaca tylko świadczenia, nie analizuje tej sytuacji rodzin. A to są młodzi ludzie, którzy nabyli niepełnosprawność przed 16 rokiem życia. I oni tak naprawdę do końca będą osobami niepełnosprawnymi. W środowisku wiejskim są bardzo duże potrzeby, żeby zająć się tą grupą społeczną.
Jakby Pani zachęciły rodziców dzieci niepełnosprawnych, aby uczestniczyły w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie, bo jest na pewno jakaś część rodziców, którzy zamykają się na otoczenie, mają pewne obawy przed wyjściem ze swoich czterech ścian. Co zrobić, aby im udowodnić, jakby Pani udowodniły, przekazały im te kilka słów, że nie warto zamykać się w domu, tylko trzeba wyjść, rozmawiać i wtedy będzie tym osobom dużo, dużo łatwiej.
To znaczy ja powiem tak, że większość rodziców młodych jest bardzo otwarta, natomiast z rodzicami dzieci już dorosłych
jest problem.
I do nich chciałabym tak głównie skierować te swoje słowa, że nie warto jest zamykać dzieci w domach i żeby nie uczestniczyły w życiu codziennym. Warto jest wszędzie ich zabierać, pokazywać im wszystko i nie jest to ważne, czy ktoś na przykład roześmieje się z nich, czy ktoś tam pokiwa głową, że nie tak się zachowuje. W ogóle nie warto zwracać uwagi na to. A w naszym stowarzyszeniu jest bardzo fajnie. Bardzo serdecznie bym chciała wszystkich zaprosić, żeby przybywali na nasze spotkania. Jest stowarzyszenie otwarte dla wszystkich, dla młodych i dla starszych, ponieważ naprawdę jest wspaniale. Jest bardzo tak, nie wiem, przyjaznie. Robimy sobie kawkę, ciastka, śmiejemy się i każdy tak jakoś zapomina.
Taka jedna rodzinna wielka atmosfera.
Tak, zapomina o tych sprawach codziennych.
Zastanawiam się, dlaczego właśnie rodzice dzieci niepełnosprawnych, czy same osoby niepełnosprawne nie chcą opuścić swojego mieszkania. Jakie bariery psychiczne muszą pokonać zarówno rodzice, jak i dzieci, aby móc normalnie, skutecznie funkcjonować w każdej płaszczyźnie życia?
Właśnie to najważniejszą taką przyczyną jest to, że ludzie boją się tego, że dziecko jak jest bardzo upośledzone, czy z jakim, i bardzo zaburzone, to że reakcji z zewnętrznego środowiska, czy to w autobusie, czy to w jakiejś tam poradni, czy gdzieś, że ktoś zwróci uwagę, że nie tak się zachowuje.
Czyli jednym słowem, jakby Pani oceniły stan polskiej tolerancji, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne?
Brak zrozumienia ze strony zdrowych osób, bo osoby niepełnosprawne powinny się czuć też pełnoprawnymi mieszkańcami naszego środowiska. I tu ważna jest ta akceptacja ze strony właśnie zdrowych ludzi.
Czy zdaniem Pani w przyszłości są szanse na to, aby osoby niepełnosprawne były traktowane pod każdym względem, tak jak osoby pełnosprawne?
Myślę, że powinniśmy dążyć za wszelką cenę, żeby tak było. Dlatego ważne jest uświadomienie własnego środowiska, poczynając od własnego podwórka do władz samorządowych, że te problemy są zarówno tak ważne, jak drogi, szkoły i wiele, wiele innych inwestycji, na które są duże nakłady finansowe. Czasami u nas niepotrzebne są aż tak duże nakłady finansowe, ale ważne jest te wsparcie, zrozumienie i przychylny gest ze strony osób zdrowych.
Jakie wartości cenią Pani najbardziej w osobach niepełnosprawnych?
Dlatego, że ja jestem matką autystycznego dziecka, które ma w tej chwili 10 lat. No i ja powiem na swoim przykładzie, najbardziej cenię uczuciowość. Bardzo są uczuciowe, odwdzięczają się naprawdę Nie wiem, już chyba nie 100-krotnie, tylko 200-krotnie.
Przypomnijmy, gdzie mieści się stowarzyszenie.
Stowarzyszenie mieści się w Urzędzie Gminy w Opinogórze.
Czy siedziba spełnia oczekiwania osób niepełnosprawnych? Czy tam nie ma barier architektonicznych?
To znaczy, są bariery architektoniczne, ale my się tak staramy, żeby te osoby nie, jak najłatwiej miały...
Mogły dotrzeć na spotkanie.
Mogły do nas dotrzeć. Głównie spotykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych, a z tym nie ma żadnego problemu. Jeżeli robimy spotkania integracyjne, są to na dole, na sali konferencyjnej i tam są podjazdy i nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp.
Podajemy zatem telefony, adresy mailowe do stowarzyszenia.
Adres do stowarzyszenia to jest Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Opinogórze Górnej, ulica Krasińskiego 4, 06406 Opinogóra. Telefon 023 kierunkowy 671 70 78 i adres mailowy osis@www.org.pl.
Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi były pani Ewa Żurawska i pani Renata Kapczyńska z Opinogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Opinogórze Górnej. Dziękuję paniom bardzo.
Dziękujemy.
Dodam tylko, że kolejny program pod hasłem Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie już 6 sierpnia, oczywiście o 13:15. Tym razem gośćmi radia będą pani Anna Niesłuchowska i pani Irena